Jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie. Powiem szczerze, że za każdym razem, jak tutaj staję, to mam wrażenie, że jest więcej uśmiechniętych twarzy. I powiem, że to naprawdę ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Bo to nie jest tylko jakiś tam uśmiech, ale to świadczy o naszym wnętrzu. To, jak wyglądamy, jest obrazem tego, co często jest w środku. Ja wiem, że żyjemy w czasach, gdzie ludzie potrafią zakładać maski, ale to da się odczuć, kiedy ktoś naprawdę cieszy się, dlatego że przyszedł w miejsce, gdzie ludzie chwalą Boga i przyszedł posłuchać Słowa Bożego i czegoś szuka w życiu głębokiego i to jest naprawdę moją największą radością. To jest to, co ja potrafię z tego miejsca tutaj zobaczyć i to dodaje mi wiele zapału i entuzjazmu, kiedy przychodzi ten moment głoszenia Słowa. Chciałem dzisiaj zwrócić uwagę na ciekawą przypowieść, znaną bardzo dobrze, ale ma w sobie drugie dno. Jest to przypowieść o konkolu i pszenicy. Zapisana jest w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale i tam od wiersza 24. Zachęcam, żebyście otworzyli sobie ten fragment, tam będziemy chwilę dłużej. Zatem przeczytajmy. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie, abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Wiele przypowieści, które Pan Jezus powiedział, moglibyśmy rozczytywać czasem pewnie w przecudny sposób. Mówiąc przecudny, to znaczy tak rozmaity i niezgodny z intencją, którą Pan Jezus miał, kiedy mówił daną przypowieść. W przypadku tej historii uczniowie zastanawiali się również, co to znaczy. Już wiedzieli, że w naukach Pana Jezusa zawsze kryje się jakieś przynajmniej dalsze znaczenie, które było ukryte. Było ukryte przed większością, ale nie przed uczniami. Pan Jezus uczniom zawsze wszystko tłumaczył. A więc i tym razem przyszli do Pana Jezusa, prosząc, aby im wyłożył. I kilka tekstów dalej, od 36 wiersza, możemy znaleźć odpowiedź. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. Cały czas pamiętali, gdzieś zapadło im to w pamięci, nie dawało spokoju. Powiedz nam, o co tam chodzi. A on odpowiadając rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego, a nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Tradycyjne wyjaśnienie tej przypowieści jest takie. Patrzymy na ten świat. Pan Jezus powiedział, przedstawił to jako rola, jakieś pole. Patrzymy na ten świat i mówimy: dlaczego tutaj tak dużo zła? Dlaczego ludzie chorują? Dlaczego ludzie umierają? Dlaczego nas spotykają przykrości? Dlaczego cierpią ludzie, którzy nic złego nie uczynili? Dlaczego małe dzieci cierpią? No boli nas to. No i wtedy pojawiają się różne próby wyjaśnienia. No skoro Pan Bóg jest wszechmocny, to znaczy, że On się na to zgadza, On to dopuszcza i tak naprawdę to jest Jego wina, że to wszystko zło się dzieje. Ale ta przypowieść objawia kulisy. Pan Jezus mówi: tym, który sieje dobre ziarno, tym, który rozsiewa dobro na świecie, tym, który inspiruje dobro w ludziach, jest Pan Bóg i tylko On. A całe zło, które się dzieje się za przyczyną nieprzyjaciela. Co ciekawe, nawet w tej przypowieści słudzy nie wiedzieli o tym, że to nieprzyjaciel zrobił. Oni tylko zobaczyli, kąkol jest. No to trzeba go powyrywać. My potrafimy, oni się trochę znali, byli głównie rybakami, niektórzy pasterzami, a inni rolnikami, więc wiedzieli, jak to trzeba zrobić. Ale nie, tutaj gospodarz mówi: zostawcie, niech rosną razem. Wiele powodów ku temu. Zaraz będziemy sobie rozmawiać dalej. Ale patrząc na ten świat, widzimy dobre rzeczy, ale chyba więcej tych złych. Wiemy, za czyją przyczyną te złe rzeczy się dzieją. Chociaż nawet słudzy nie wiedzieli, my wiemy już więcej. Mogliśmy usłyszeć tą przypowieść Jezusa. Pan Jezus mówi: zostawcie, niech one rosną razem, niech to wszystko dojrzeje. My patrząc na świat mówimy: po co jeszcze nam więcej? Tak, czy nam jeszcze więcej potrzebnych jest obozów koncentracyjnych, żebyśmy się przekonali, że zło jest złem, że to wszystko jest niedobre, że to zmierza w złą stronę? Czy jeszcze większe jakieś wypaczenia moralności są potrzebne? My już mamy tyle dowodów, że nam wystarczy. Ale mimo wszystko Pan Bóg mówi: zostawcie, niech rosną aż do końca. Nie wyrywajcie konkolu. Ale przyjdzie taki czas, ten czas żniw. My znowu, mówiąc o tym obrazie żniw, możemy powiedzieć, że to będzie czas, kiedy Pan Jezus wróci. To jest ten moment, na który czekamy. Przyjdzie Pan Jezus i wreszcie wszystko będzie tak, jak my to czujemy w sercach. Mamy takie pragnienie sprawiedliwości i dobra. I jeżeli faktycznie to jest w naszych sercach, odpowiedzią na to jest przyjście Jezusa. Wtedy te wszystkie sprawy konkolu i pszenicy wyjaśnią się. I to jest ta tradycyjna interpretacja, skąd bierze się zło na świecie. Pan Jezus w tej przypowieści powiedział: zło rozsiał diabeł, przeciwnik. Pan Bóg nie ma z tym złem nic wspólnego. Pan Bóg tylko pozwala, żeby to zło dojrzewało, bo czasem można byłoby się pomylić, co jest pszenicą, a co jest konkolem. Powiem wam, że za każdym razem, kiedy czytałem tą przypowieść, to interpretowałem ją inaczej. Czytałem tą przypowieść i zawsze odnosiłem ją do Kościoła. Tutaj Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie: tą rolą jest świat. A ja czytałem i mówię: tą rolą jest Kościół. I również w tym Kościele Pan Bóg rozsiał swoje dobre nasienie, ale również przyszedł zły i rozsiał swoje nasienie. Wróg sieje i przypisuje to Panu Bogu. Tak jak mówiliśmy o tym świecie, tak? Jest tyle złego, a ludzie mówią: no to Pan Bóg, to Jego wina, to On taki świat stworzył. Nie, Pan Bóg takiego świata nie stworzył. A może patrzymy na Kościół i mówimy: Kościół taki niedoskonały, tacy ludzie niedoskonali. To prawda, że my nie jesteśmy doskonali, ja nie jestem doskonały, ani nikt z ludzi, i im lepiej, tym lepiej dla nas, im szybciej zdamy sobie z tego sprawę. Ale musimy wciąż pamiętać o tym, że to nie tylko Pan Bóg ma swoje plany, ale jest również przeciwnik, który też nie śpi i działa. Są prawdziwi Boże dzieci, prawdziwe Boże dzieci. I jestem pewien, tak jak patrzymy na świat, mówię: jestem pewien, a może to dotyczy mnie, że również Diabeł ma swoje intencje i swoje plany. I chcielibyśmy coś z tym zrobić. Nieraz patrzymy, ktoś tam obok, no takie rzeczy, jak on robi. To, co on tam mówi, to wyrwać ten konkol, tego chwasta. A nie, to nie jest Bożą intencją. Pan Bóg mówi, pozwólcie, niech rosną razem. Osądzając ludzi, moglibyśmy nieraz popełnić błędy. I to bardzo duże błędy. My sądzimy z pozoru, a tylko Pan Bóg potrafi spojrzeć gdzieś w głąb, osądzić intencje, spojrzeć w serce człowieka. Nasz sąd jest bardzo powierzchowny. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale właśnie na temat sądu powiedział Pan Jezus tak. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Osądzamy różne rzeczy. To jak ktoś się ubrał, tak, to jak ktoś wygląda, a on to powiedział. My nie potrafimy wziąć pod uwagę wielu, wielu różnych okoliczności życia drugiego człowieka. Gdzie on się wychował, jaki on jest na co dzień. Co przyświeca temu, że on właśnie tak się zachował albo to powiedział. Tak naturalne dla nas jest osądzać innych ludzi, oceniać. Robimy to z wielu powodów. Robimy to między innymi dlatego, żeby poczuć się lepiej. Tak, bo jak ktoś jest zły, to ja jestem lepszy. I czujemy się trochę lepiej. Więc to jest taki naturalny mechanizm. Jak pokazujemy palcem na kogoś, to trzeba pamiętać, że przynajmniej trzy pozostałe pokazują w tym samym momencie na nas. Tak? Mówiąc o Kościele, który jest niedoskonały, zdajemy sobie z tego wszyscy sprawę. I taka dyskusja, która, jestem pewien, odbyła się w wielu miejscach i również nawet w tym momencie gdzieś tam może się odbywa, tak, kiedy ktoś zastanawia się, czy ja mam przyjść do takiego Kościoła, który jest niedoskonały, gdzie są ludzie, którzy robią to czy tamto, gdzie są obłudnicy. Tak, i właśnie takie pytanie gdzieś tam padło. Jak ja mam przyjść do takiego Kościoła, w którym są obłudnicy? Tak, i ten człowiek usłyszał odpowiedź, nie martw się, znajdzie się miejsce dla jeszcze jednego. Pan Jezus przyszedł na ten świat i On był jedynym, który mógł osądzać ludzi. Był świętym, doskonałym człowiekiem. Nikomu nigdy nie zrobił krzywdy, nigdy nie upadł, nigdy nie zgrzeszył. A mimo to, chodząc po tej ziemi, nie wyciągał palców, żeby oskarżać innych. Wracając do pszenicy i konkolu, tam słyszeliśmy, że trzeba je zostawić, żeby rosły razem. Jak Pan Jezus traktował innych? No, jak traktował Judasza? Wiedział. Pan Jezus wiedział, kim jest Judasz i co z niego będzie. W oczach ludzi Judasz wyglądał rewelacyjnie. Patrząc na innych apostołów, no Judasz prezentował się najkorzystniej. Tak, Piotr był porywczy, Jan i Jakub to też byli tacy złego usposobienia, oni tam te gromy chcieli z nieba ściągać. Tomasz niewierny. I na każdego byśmy jakiegoś haka znaleźli. A Judasz, dobrze ubrany, pieniędzmi świetnie zarządzał, no taki nawet dobrze wykształcony, ten się nada. Pan Jezus wiedział, kim jest Judasz i jakie konsekwencje będą tego, że Judasz jest z nimi, a mimo to, jak go traktował. Nigdy nie dał poznać po sobie, że traktuje go jakoś gorzej. Podczas ostatniej wieczerzy umył mu nogi. A w momencie, kiedy Judasz go wydawał, powiedział do niego przyjacielu. I to nie było takie przyjacielu, takie cyniczne, tak? Tylko to było ze szczerego serca. Bo Pan Jezus zawsze był szczery i nie odstawiał żadnych ról. A mimo to Judasz był tym zdrajcą, a Pan Jezus traktuje go z takim ciepłem, z taką serdecznością. Tak Jezus traktował konkol. Pozwolił, żeby to wszystko dojrzało. Tak samo Jezus, bo Pan Jezus jest tym Bogiem, który stworzył cały świat. Tak samo potraktował największy konkol całego wszechświata, jakim jest oczywiście diabeł. Pozwolił, aby się rozwijał. Nie nakrył kapeluszem, nie wymazał z pamięci ludzi, że taki ktoś w ogóle istniał. Pozwolił, żeby to się wszystko rozwinęło. Największą cenę zapłacił sam Pan Bóg. My nieraz mówimy, to my tutaj musimy mieszkać, żyć, my cierpimy. Ale to, jakie cierpienie jest w niebie, kiedy Pan Bóg patrzy na to wszystko, co tutaj się dzieje, to jest największe cierpienie. Mało tego, cała historia życia Pana Jezusa, kiedy przyszedł, żeby wziąć cały ten grzech na siebie i to wszystko z powodu tego konkolu, któremu pozwolił wzrastać. I dlatego ja, patrząc na ten charakter, widzę Boga, który mówi: nie staraj się wyrywać. Czasem trzeba zaczekać, bo można się pomylić. Konkol może być bardzo podobny do pszenicy. I nie chodzi o obniżanie standardów, że teraz jak się dzieje zło, to mówimy: o nie, to tak trzeba zostawić, to niech sobie tam spokojnie, spokojnie, tak? Nie. Każdemu mogą zdarzać się upadki. Nie jesteśmy ludźmi doskonałymi. Problem zaczyna się wtedy, kiedy trwamy w tym błędzie, kiedy brniemy coraz bardziej, kiedy nie szukamy pomocy przede wszystkim Zbawiciela, bo tylko On jest tym, który może pomóc człowiekowi. Zresztą i sam szatan został w końcu wyrzucony z nieba. Tak, Pan Bóg był bardzo długo cierpliwy, ale w końcu, jak czytamy w Księdze Objawienia, ta wojna tam wybuchła w niebie, ale diabeł został oddalony, bo już w końcu nie dało się wytrzymać. Nieraz patrzymy na ludzi, którzy są wierni Bogu i na tych, którzy są niewierni i mówimy: nie ma różnicy. Pan Bóg jakby wszystkich tak samo traktuje. No mówimy: dobry ten Pan Bóg, dobrze, że tak traktuje, taki łaskawy jest i cierpliwy. Ale gdzieś tam w nas takie poczucie sprawiedliwości się odzywa i mówimy: no pasowałoby, żeby Pan Bóg trochę lepiej potraktował tych, którzy są Mu wierni, niż tych, którzy są Mu niewierni. Ciekawe słowa możemy znaleźć w Księdze Malachiasza. To jest ostatnia księga Starego Testamentu. I tam w 3 rozdziale od 14 wiersza Pan Bóg przez usta proroka mówi tak: próżna to rzecz służyć Bogu. To są słowa, które wypowiadali Izraelici. Próżna to rzecz służyć Bogu. I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów. My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję, i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Mu nie służy. Być może dzisiaj patrzymy na te sprawy i mówimy: no jak tak może być, że my tyle cierpliwości mamy okazywać tym, którzy błądzą? Już czas, już tyle może lat ktoś przychodzi do kościoła, a cały czas coś tam nie gra, no. Ale kiedy widzę postawę Pana Boga w stosunku do ludzi, w stosunku do mnie, Boga, który jest cierpliwy, który czeka, który pozwala, żeby pewne rzeczy dojrzały, ale mówi: przyjdzie dzień, że dostrzeżecie różnicę. Warto być cierpliwym. Takie duże pytanie: kim ja jestem? Kim ty jesteś? Pszenicą czy konkolem? W którą stronę zmierzamy? Odpowiedzią na to jest: czy słyszę Boży głos? Czy Pan Bóg mnie prowadzi? Czy idę sam przez życie? Rozsądzam rzeczy logicznie, tak, racjonalnie, dobrze, niedobrze. Czy naprawdę mam relację z Panem Bogiem? Mówiąc innymi słowami, czy Pan Bóg mówi do mnie w tych różnych momentach mojego życia? Szczególnie ważne jest to, kiedy potykam się, kiedy upadam. Gdyby Pan Bóg do mnie nie mówił, to nie ma dla mnie nadziei. Bo tylko Duch Święty może przyjść do człowieka i człowieka podnieść, zmienić, wlać tą pokutę i pragnienie czegoś lepszego. Żal za grzech. To, kim jestem, objawiają sytuacje kryzysowe. Ja to bardzo lubię przyrównywać do gry w piłkę nożną. Tak, ja bardzo lubię grać w piłkę i gramy co tydzień. I to, kim jestem na boisku, pokazuje tak naprawdę, kim jestem. Bo tutaj, stojąc przed wami, no to wszystko jest w porządku, prawda? Uśmiecha się, czyta Biblię, pomodli się za chwilę. Super. Ale kim jestem w ekstremalnych sytuacjach? Kim jestem, kiedy ktoś mnie popchnie, ktoś mnie obrazi? Tak, ja mówię o piłce nożnej, bo tam się zdarzają różne emocjonalne sytuacje, tak? Jak zareaguję na jakąś niesprawiedliwość? Jak będę reagował, kiedy ktoś w życiu mnie oszuka? Kiedy ktoś mnie skrzywdzi? Ekstremalne sytuacje mówią o naszej głębi charakteru. Patrzymy na zbór, na kościół i mówimy, jest konkol. Aż boję się patrzeć, bo ktoś pomyśli, że o nim myślę. Czy to może być Boży Kościół, jeżeli jest konkol? Patrząc na tą przypowieść, moją odpowiedzią jest tak. Wręcz dla mnie jest to wskazówką, że w Bożym Kościele zawsze znajdziemy konkol. Czy diabeł będzie się trudził nad tymi, którzy i tak są jego? W jego kieszeni? Nie, zostawi ich w spokoju. Ale na pewno będzie się dwoił i troił, żeby zniszczyć i pognębić i utrudnić życie tym, którzy naprawdę jego szukają. Jeżeli wierzymy, że mamy dla świata naprawdę wielkie przesłanie, powiedzieć całemu światu, że Chrystus powraca, żeby ludzie przygotowali swoje serca na spotkanie z Jezusem, to jest najbardziej doniosła wiadomość, jaka ma być przekazana całemu światu. Czy będzie diabłu zależało, żeby przeszkodzić? No pewnie, że tak. Dlatego dla mnie obecność konkolu, jeżeli widzę w różnych momentach, przede wszystkim motywuje mnie do cierpliwości, bo widzę, że taką postawę zajmował Pan Jezus, czekając, aż wszystko dojrzeje, aż stanie się to jasne, a poza tym jest to dowodem tego, że zarówno Pan Bóg walczy o ten Kościół, jak i przeciwnik. Całe pole może wydać się bez wartości z powodu konkolu. Ktoś spojrzy i mówi, nic nie warte. Ale Pan Bóg widzi wartość. I Pan Bóg ma rozwiązanie. A tym rozwiązaniem jest cierpliwość, serdeczność i czas. Nie można obwiniać siewcy za to, co dzieje się na polu, bo siewca zasiał dobre ziarno. Patrząc na Jezusa, widzę Go jako tego, który każdego z nas, bez względu na to, kim jesteśmy, czy jesteśmy pszenicą, czy mielibyśmy być nawet konkolem, traktuje nas z największą cierpliwością i serdecznością. I to dla mnie jest takim przesłaniem, dla zboru, dla Kościoła. Nie bądźmy zbyt raptowni do tego, żeby osądzać siebie nawzajem. Pan Bóg mówi, bądźcie cierpliwi. Znoście to. Pomimo wszystko, pomimo tego, że to jest trudne. Ponad nasze siły. Ale On jest tym, który gotów jest dodać tych sił. Nieraz wydaje się, już naprawdę nie mogę, ale Pan Bóg jest tym, który pomoże nam zrobić kolejny krok. Nie winimy siewcy za to, że tyle zła w tym świecie i w Kościele. Ale patrzmy na Jezusa, który pomimo wszystko przede wszystkim wie, jaki będzie koniec. I to mnie bardzo pociesza, że te żniwa zbliżają się z każdym dniem. Że konkol i pszenica dojrzewają. I ten czas zbioru nadchodzi. Ja osobiście cieszę się, że to nastanie. Cieszę się, że Jezus powróci. I On jedynie będzie potrafił osądzić. Uczmy się, jak patrzeć na siebie, nie osądzając drugich. A wtedy więcej tego Bożego charakteru i Bożej obecności będzie w nas. I niech Pan Bóg nam w tym dopomaga, bo to nie w naszych siłach. Z nas wychodzi oskarżenie, osądzanie. Ale w Jezusie jest ten niezwykły, dobrotliwy, cierpliwy charakter, który potrafi czekać, a często to oczekiwanie przynosi zmianę. I niech tak właśnie będzie. Niech cały czas Pan Bóg zmienia nas na lepsze, na swoje podobieństwo. Amen.